Teoria interfejsu percepcji. Czy świat to tylko ikony? Pytanie o naturę rzeczywistości jest równie stare, co sama filozofia. Odcieni na ścianie jaskini Platona przez metodyczne wątpienie Kartezjusza, aż po współczesne spory w neuronauce, powraca ten sam dylemat. Czy to, co postrzegamy, jest wiernym odzwierciedleniem obiektywnego świata? Czy może zaledwie użyteczną, lecz niekoniecznie prawdziwą konstrukcją naszego umysłu? Teoria interfejsu percepcji, rozwijana przez Donalda Hoffmana, udziela odpowiedzi tyleż radykalnej, co intelektualnie prowokującej. Twierdzi on, że nasze zmysły nie odsłaniają prawdy o świecie. Stanowią raczej adaptacyjny interfejs ukształtowany przez ewolucję. Jego nadrzędną funkcją jest nie tyle odkrywanie, ile skuteczne ukrywanie obiektywnej rzeczywistości. To, co jawi się nam jako przestrzeń, czas i obiekty, jest w istocie systemem ikon analogicznym do pulpitu komputera. Ikona kosza na ekranie nie informuje nas o złożonej strukturze magnetycznej dysku. Pozwala jednak w prosty sposób zarządzać plikami. Podobnie czerwone Maserati, smak wanilii czy dźwięk skrzypiec nie są, według Hoffmana, immanentnymi cechami świata. Są to uproszczone symbole naszego percepcyjnego interfejsu. Ich zadaniem nie jest wierne raportowanie o stanie rzeczy, lecz ukierunkowywanie naszych działań. Chodzi o maksymalizację szans na przetrwanie i reprodukcję. Ewolucja nie nagradza bowiem percepcji prawdziwej, lecz percepcję użyteczną. Metafora pulpitu doskonale ilustruje głębię tej zmiany. Gdy patrzymy na ikonę folderu, nikt z nas nie zakłada, że wewnątrz komputera rezyduje jej fizyczny kartonowy odpowiednik. Rozumiemy intuicyjnie, że to jedynie funkcjonalny symbol, graficzna reprezentacja złożonej struktury danych, zaprojektowana dla naszej wygody. Dokładnie ten sam mechanizm, choć na znacznie głębszym poziomie, rządzi naszą percepcją. Widząc czerwone Maserati, nie doświadczamy obiektywnej prawdy o fragmencie świata. Otrzymujemy jedynie użyteczną ikonę, która pozwala nam wchodzić w interakcję według reguł ewolucyjnego dopasowania. Podejście to stanowi radykalne odrzucenie tzw. realizmu percepcyjnego. Teoria interfejsu percepcji bezwzględnie demontuje ten fundament. W symulacjach ewolucyjnych Hoffmana scenariusz jest niezmienny. Strategia oparta na zasadzie fitness beats truth, czyli przystosowanie pokonuje prawdę, konsekwentnie wypiera strategię percepcji werydycznej. Oznacza to, że organizmy widzące jedynie to, co sprzyja ich przetrwaniu, systematycznie eliminują te, które postrzegają świat takim, jaki jest on naprawdę. Metafora interfejsu znajduje potwierdzenie w klasycznych przykładach z psychologii percepcji. Weźmy iluzję kostki Neckera. Prosty, dwuwymiarowy rysunek na papierze uporczywie jawi nam się jako sześcian widziany raz z góry, raz z dołu. Nasz system wzrokowy nie odtwarza biernie rzeczywistości. Aktywnie dodaje brakujący wymiar głębi, by nadać sens płaskim danym. To nie jest rekonstrukcja prawdziwego obiektu, lecz właśnie interpretacja. Swoista inflacja informacji dwuwymiarowej do użytecznej formy trójwymiarowej, która jest zrozumiała dla naszego interfejsu. Przesunięcie akcentu z prawdy na użyteczność ma konsekwencje wstrząsające fundamentami myślenia. Dotyka ontologii, epistemologii, a nawet samego rozumienia nauki. Jak przenikliwie zauważył Immanuel Kant, nie poznajemy rzeczy takimi, jakie są same w sobie. Poznajemy je tylko takimi, jakimi jawią się nam poprzez formy naszego oglądu i kategorie rozumu. Hoffman dokonuje tu jednak radykalnej wolty. Owe formy nie są uniwersalnymi strukturami podmiotu, lecz adaptacyjnymi strategiami gatunku. Czas i przestrzeń, które Kant uznawał za a prioryczne formy naoczności, w ujęciu teorii interfejsu percepcji stają się ikonami. Pulpitem specyficznym dla Homo sapiens. Nie stanowią obiektywnej struktury rzeczywistości, lecz gatunkowy skrót do danych o przydatności ewolucyjnej. Ta rewolucyjna intuicja nie jest bynajmniej nowa. Echa podobnego myślenia odnajdziemy u największych umysłów fizyki. Albert Einstein pisał, że czas i przestrzeń są sposobem, w jaki porządkujemy doświadczenia. Erwin Schrödinger, jeden z ojców mechaniki kwantowej, zauważał z kolei, że świat, który nas otacza, nie jest dany, lecz skonstruowany przez nasz umysł. Teoria interfejsu percepcji nie jest więc samotną wyspą. Jest radykalnym zwieńczeniem tradycji, która po raz pierwszy osadza filozoficzną intuicję w twardych ramach biologii ewolucyjnej. Co zaskakujące, to sama fizyka kwantowa dostarcza najmocniejszych argumentów przeciwko realizmowi. Eksperymenty takie jak ten z podwójną szczeliną czy eksperyment Wheelera z opóźnionym wyborem zdają się dowodzić, że właściwości cząstek nie są z góry określone. sam akt pomiaru współtworzy obserwowaną rzeczywistość. Co więcej, twierdzenie Bella, ugruntowane wynikami prac Alaina Aspekta i Antona Zeilingera, podważa fundamenty lokalnego realizmu, czyli wizji świata, w której obiekty mają określone właściwości niezależnie od obserwacji. Wszystko to rezonuje z tezą, że nie istnieje obiektywna czasoprzestrzeń i obiektywne obiekty. Istnieje jedynie system kodujący informacje kluczowe dla przetrwania. Podobny kierunek myślenia wyznacza zasada holograficzna. Gerard, Tuft i Leonard Susskind wykazali, że ilość informacji zawarta w danym obszarze jest proporcjonalna nie do jego objętości, lecz do powierzchni, która go otacza. Nasz trójwymiarowy świat jawi się zatem jako projekcja danych zakodowanych na dwuwymiarowym horyzoncie. To demaskuje nasze doświadczenie trójwymiarowej przestrzeni jako wyrafinowaną kompresję danych. Nasze poczucie przestrzeni i czasu jest więc iluzoryczne, stanowi jedynie narzędzie poznawczego interfejsu. Konsekwencje tego stanowiska stają się prawdziwie rewolucyjne, gdy przyłożymy je do problemu świadomości. Jeśli czasoprzestrzeń i obiekty fizyczne są jedynie ikonami interfejsu, to teorie, które próbują wyjaśniać świadomość poprzez właściwości systemów fizycznych, czy to neuronów, czy procesów kwantowych, opierają się na fundamentalnej pomyłce. Jak dosadnie ujmuje to Hoffman, jeśli czasoprzestrzeń jest skazana na zanik jako fundamentalny element rzeczywistości, to wraz z nią znikają wszystkie obiekty i ich przyczynowość. A więc teorie świadomości oparte na tych obiektach skazane są na porażkę. Jednym z najpoważniejszych wyzwań nauki jest tak zwany trudny problem świadomości, sformułowany przez Davida Chalmersa. Dotyka on samego sedna naszego istnienia. Stawia pytanie, dlaczego i w jaki sposób procesy fizyczne w mózgu miałyby być związane z subiektywnym doświadczeniem. Z tym niewyrażalnym, jak to jest, czuć ból, widzieć czerwień czy smakować wanilię. Teoria interfejsu percepcji odwraca logikę tego dylematu. Skoro sama czasoprzestrzeń jest interfejsem, a obiekty w niej, w tym nasze własne neurony, są jedynie ikonami, to próba wyjaśnienia świadomości na ich podstawie jest z góry skazana na porażkę. To jak próba zrozumienia działania systemu operacyjnego poprzez drobiazgową analizę ikon na pulpicie. W ten sposób teoria interfejsu percepcji przeprowadza frontalną krytykę trzech dominujących ujęć świadomości. Pierwszą jest zintegrowana teoria informacji autorstwa Giulio Tononiego. Zarzut jest fundamentalny. Teoria ta utożsamia świadomość z przyczynowymi właściwościami systemów fizycznych. Jeśli jednak przyczynowość w czasoprzestrzeni jest fikcją interfejsu, cała konstrukcja opiera się na iluzji. Drugą teorią jest naturalizm biologiczny Johna Searla. Utrzymuje on, że świadomość to po prostu właściwość biologiczna mózgu. Również tutaj sprzeciw jest zasadniczy, jeśli neurony są tylko ikonami, nie można utożsamiać świadomości z ich dynamiką. To, co dla Searla stanowi twardą podstawę, dla Hoffmana jest jedynie reprezentacją. Trzecią jest teoria Orsch-OR, zaproponowana przez Stuarta Hameroffa i Rogera Penrose'a. Zakłada ona, że świadomość wyłania się z procesów kwantowych w mikrotubulach. Z perspektywy teorii interfejsu percepcji, wciąż pozostaje ona uwięziona w iluzorycznej czasoprzestrzeni. Jest to próba kopania głębiej, ale wciąż w obrębie tego samego pulpitu. Wobec tego impasu Hoffman proponuje alternatywę teorię świadomych agentów. Postuluje radykalne odwrócenie perspektywy. Świadomość nie jest wtórnym efektem procesów fizycznych, lecz pierwotnym budulcem rzeczywistości. Fundamentem bytu nie jest materia, lecz sieć świadomych agentów. W tym ujęciu to nie świadomość wyłania się z materii, lecz materia jest przejawem świadomości. To nie umysł musi zostać wyjaśniony w kategoriach neuronów, lecz neurony muszą być postrzegane jako ikony w interfejsie świadomości. Jeśli teoria interfejsu percepcji ma rację, cel nauki ulega całkowitemu przeformułowaniu. Nie jest nim już odkrywanie prawdy o obiektywnym świecie, lecz badanie spójności i struktury naszego poznawczego interfejsu. Kiedy fizyk mówi o elektronie, nie opisuje bytu fundamentalnego. Opisuje ikonę na pulpicie percepcji, którą różne umysły, dzięki intersubiektywnej zgodzie, rozpoznają w podobny sposób. Intersubiektywna zgoda nie jest dowodem na obiektywne istnienie czegoś, jest świadectwem stabilności samego interfejsu. To, że miliony ludzi widzą księżyc na nocnym niebie, nie oznacza, że istnieje on jako niezależny obiekt. Oznacza jedynie, że interfejs naszego gatunku jest spójny, a ikona księżyc pojawia się konsekwentnie. Albert Einstein, ironizując, pytał, czy naprawdę wierzy pan, że księżyc znika, gdy nikt na niego nie patrzy? Teoria interfejsu percepcji odpowiada z prowokacyjną prostotą: tak, księżyc jako ikona znika. Pozostaje jednak coś, co tę percepcję wywołuje. Tym czymś nie jest obiekt fizyczny, lecz dynamika świadomości w sieci agentów. Fikcyjny charakter przyczynowości fizycznej rzuca także nowe światło na nasze rozumienie relacji przyczyny i skutku. Już w XVIII wieku David Hume zauważył, że sama przyczynowość nie jest czymś, co postrzegamy bezpośrednio. Widzimy jedynie następstwo zdarzeń, a wniosek o koniecznym związku jest konstruktem umysłu. Teoria interfejsu percepcji radykalizuje tę intuicję, twierdząc, że przyczynowość fizyczna to po prostu użyteczna fikcja. Teoria ta jest propozycją o randze kopernikańskiej, przesuwa nas z centrum obiektywnego świata do wnętrza naszego własnego interfejsu. Jak dosadnie ujmuje to Donald Hoffman, ewolucja ukryła prawdę przed naszymi oczami. Dała nam zamiast tego interfejs, który pomaga nam wychować dzieci i przeżyć kolejny dzień. Na koniec pozostaje pytanie antropologiczne. Co to znaczy być człowiekiem w świecie interfejsów? Jeśli nasze życie rozgrywa się na pulpicie, to cała nasza kultura, nauka, sztuka i religia są sposobami aranżacji ikon. Być może jednak właśnie w tej aranżacji tkwi sens. Nie w odkrywaniu nagiej, obiektywnej prawdy, lecz w tworzeniu pięknych, spójnych i znaczących interfejsów. Jak ujął to Friedrich Nietzsche: nie ma faktów, są tylko interpretacje. Teoria interfejsu percepcji pokazuje, że interpretacja nie jest naszą słabością, lecz samym warunkiem życia. Jeśli rzeczywistość, którą postrzegamy, jest jedynie interfejsem, to czy nasze dążenie do poznania prawdy o świecie nie jest jedynie grą ikon na pulpicie? Może prawdziwe wyzwanie polega na zrozumieniu zasad działania tego interfejsu i wykorzystaniu go do tworzenia bardziej spójnych narracji o naszej egzystencji? Czy staniemy się projektantami własnej rzeczywistości? Czy pozostaniemy jedynie użytkownikami zdefiniowanego interfejsu?